Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl.
To jest program popołudniowy w Radiu RMF 24. To jest poniedziałek, to jest 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Jak to się powszechnie przyjmuje, to jest Dzień Nauczyciela, Święto Nauczycieli, ale też wszystkich pracowników oświaty. O tym też trzeba pamiętać. No i teraz naszym gościem jest pan Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
A nasz wóz satelitarny, skąd słyszymy pana prezesa, zaparkował przed kancelarią premiera. Rozumiem, że tam nie tyle było spotkanie z premierem, co raczej uroczystość w związku z dzisiejszym świętem.
Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z pismem do pana premiera, prosząc w tym piśmie o możliwość spotkania, bo chcielibyśmy o tym, co rzeczywiście nurtuje nauczycieli, pracowników oświaty, porozmawiać z panem premierem. Są takie obszary edukacji, które wymagają raczej decyzji pana premiera, czy też decyzji większości parlamentarnej. Mówię choćby o inicjatywie obywatelskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Stąd ten apel o spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem.
Ale udało wam się spotkać przez ten rok z premierem, czy nie?
Nie było takiej możliwości. Mam nadzieję, że pan premier jednak bierze w swoim kalendarzu pod uwagę możliwość spotkania z największym związkiem zawodowym działającym w edukacji. Chcemy z panem premierem rozmawiać naprawdę o sprawach ważnych, bo edukacja to przede wszystkim dziecko, edukacja to uczeń, ale edukacja to także ponad 700 tysięcy nauczycieli i ponad 112 tysięcy zatrudnionych w edukacji pracowników nie będących nauczycielami. To jest także potężny konsument budżetu, ale to jest także ten obszar, w który warto, bezwzględnie warto inwestować i o tym chcemy rozmawiać z panem premierem Tuskiem.
Panie prezesie, to teraz pomarzmy sobie z okazji święta. Rozpuśćmy taką naszą wyobraźnię. Pozwólmy jej poszaleć. Ile powinien zarabiać młody nauczyciel w Polsce po studiach, który właśnie zaczyna pracę w szkole? Pańskim zdaniem.
Związek ma to przygotowane w postaci inicjatywy obywatelskiej. Szkoda, że ona nie jest procedowana w Sejmie. Wydaje nam się, że ten nauczyciel, który rozpoczyna pracę, powinien zarabiać nie mniej niż 80% średniego wynagrodzenia w kraju. Byłoby to w tym momencie około 6,5 tysiąca, może trochę więcej złotych, a startuje do tego zawodu nie osiągając nawet 5 tysięcy złotych. Także ta różnica, ta wyrwa jest tutaj potężna.
No dobrze, a czy są takie kraje, gdzie nauczyciele zarabiają godnie? Jak tak patrzę na takie zestawienie, do którego dotarłem, to widzę, że mówimy tylko o sile nabywczej, no bo trudno przeliczać złotówki na euro i trudno przeliczać zarobki w innej walucie na ceny w innych krajach, ale jak tak patrzę po sile nabywczej pieniędzy, to widzę, że Polska jest na dalekim miejscu, ale w 7 innych krajach nauczyciele zarabiają jeszcze gorzej. To jest Bułgaria, Czechy, Grecja, Łotwa, Węgry, Rumunia i Słowacja. Panie prezesie, jakoś mi się to pokrywa z krajami dawnego bloku wschodniego. Co się stało? Przez tyle lat nie udało się nigdzie załatwić kompleksowo tego problemu?
Sprawa płac nauczycieli jest tematem numer jeden, podobnie jak i warunki pracy. Ja zwrócę uwagę na to, że jeszcze nie tak dawno brakowało ponad 40 milionów nauczycieli. To jest między innymi także pokłosie bardzo niskich zarobków w większości krajów.
To, że 40 milionów nauczycieli? Milionów? Stali,
tak, milionów nauczycieli brakowało. Jeszcze w roku 2019 Międzynarodówka Edukacyjna, taka największa światowa organizacja skupiająca nauczycieli, mówiła o brakach rzędu 65 milionów nauczycieli. Natomiast wracając do pana pytania, co się udało załatwić, a czego nie, to zwrócę uwagę na to, że dzięki 30-procentowej podwyżce, Polska już nie jest na samym końcu razem z Bułgarią i Słowacją. Poszliśmy troszkę do góry, ale ta dynamika wzrostu płac w roku 2025 jest równa wskaźnikowi inflacji, więc tutaj trudno mówić o jakimkolwiek zadowoleniu, o satysfakcji nauczycieli. Zresztą mówił o tym na sobotniej konwencji Platformy pan premier Tusk, mówiąc, że rzeczywiście nauczyciele mają prawo czuć niedosyt i liczymy na to, że jednak kolejne lata rzeczywiście pokażą, iż rząd jest świadom tego niedostatku nauczycielskiego, świadom braków kadrowych i wzrost wynagrodzeń będzie zdecydowanie większy, aniżeli wskaźnik inflacji.
Ale panie prezesie, co jest najistotniejsze z punktu widzenia nauczyciela? To, żeby dostał dużo od razu na samym początku, czy to, żeby była szansa na szybki wzrost jego płacy, szybki awans chociażby w edukacji?
dobry, wysoki start jest ważny po to, żeby przekonać absolwentów wyższych uczelni, szczególnie w dużych miastach, że warto jednak pójść do szkoły. Warszawa, Poznań, Gdańsk to są takie miejsca i takie rynki, które wysysają młodych absolwentów szkół wyższych i zachęcają ich do tego, żeby szukać innych dziedzin gospodarki jako swojego miejsca pracy, ale ta projekcja wzrostu wynagrodzeń jest także niezwykle istotna. To, o czym pan mówi, czyli żeby była perspektywa awansu finansowego, który jest równoległy z awansem zawodowym w ramach tych stopni kwalifikacji, jest niezwykle istotna, żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli uzyskujemy dodatkowe stopnie kwalifikacji, to nie możemy mieć różnicy na poziomie 150 zł, bo ta różnica, którą mamy obecnie, z którą mamy obecnie do czynienia, naprawdę nikogo nie motywuje do podnoszenia swoich kwalifikacji. Tutaj musi być zdecydowanie większa progresja i o tym mówi między innymi inicjatywa obywatelska Związku Nauczycielstwa Polskiego.
A ilu w tej chwili brakuje nauczycieli, ilu będzie ich brakowało za 2-3 lata, pańskim zdaniem, zdaniem ZMP?
Jeszcze nie tak dawno te braki były na poziomie według dealerów edukacji około 25 tysięcy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ta liczba zmalała, dlatego że nauczyciele zostali obciążeni dodatkowymi godzinami, ale naszym zdaniem to jest ta przestrzeń między 15 a 20 tysiącami nauczycieli, których po prostu brakuje. Luka jest łatana przez nauczycieli, którzy dzisiaj pracują czasami na dwóch etatach, ale ona ma także negatywne konsekwencje. Tak dla dobrostanu tych nauczycieli, którzy pracują po 36 godzin dydaktycznych w szkole, mając jeszcze dodatkowe obciążenia, dodatkowe obowiązki, to przekłada się czasami na 60-70 godzin pracy w tygodniu. Proszę wierzyć, że o takich liczbach mówimy, ale jednocześnie zwracamy także uwagę na warunki pracy. Dzisiaj ponad 70% dzieci ze specjalnymi potrzebami, z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracuje w szkolnictwie powszechnym. Mm-hmm. Mamy także niedookreśloną niestety precyzyjnie liczbę dzieci ukraińskich. Mamy dzieci innych narodowości, którzy są imigrantami. Mamy dzieci także z rodzin dysfunkcyjnych. I ten nauczyciel w ramach tego jednego zespołu klasowego, który notabene do niedawna liczył 25 osób, teraz może liczyć 29 osób, a na terenach powodziowych jeszcze więcej, on musi się mierzyć z tymi wszystkimi problemami, z tymi trudnościami, mając świadomość, że być może za rogiem jest zakład pracy, który da mu 2 razy więcej przy zdecydowanie mniejszym obciążeniu fizycznym i emocjonalnym. I na to także musimy zwracać uwagę.
Panie prezesie, pan jest prezesem związku, o ile dobrze pamiętam, od 98 roku, od 20 wieku. To jest ponad 25 lat. I tak się zastanawiam, czy za pańskiej kadencji, dosyć długiej kadencji, kiedykolwiek zawód nauczyciela był oparty na kalkulacji ekonomicznej, czy zawsze to był wybór bardziej serca niż rozumu?
Zacznę od tej pierwszej dygresji. W Związku Nauczycielstwa Polskiego wybory prezesa odbywają się 3-stopniowo i to nie jest tak, że ktoś ma gwarancję bycia tym prezesem zawsze.
No tak, oczywiście, ale jest pan natomiast... nim zawsze, prawda? Tak prawdę powiedziałem.
Zwracam uwagę na to, że były takie 2 etapy radykalnego wzrostu wynagrodzeń. Pierwszy to był zarządów Lewicy 2001-2005. Wtedy pani minister Krystyna Łybacka dokonała takiego znaczącego podwyższenia wynagrodzeń, a drugi zarządów premiera Tuska w latach 2008-2009. Rzeczywiście ta progresja była tutaj widoczna, była znacząca, ale nigdy nie było to takiej pełnej satysfakcji, pełnego przekonania, że oto budżet państwa wie, inwestujmy w edukację, bo to jest coś o najwyższej stopie zwrotu, coś, co buduje to społeczeństwo, coś, co powoduje, że ten wzrost ekonomiczny wypracowany także przez nauczycieli, ich absolwentów tych szkół jest o wiele bardziej dynamiczny. No, mam nadzieję, że takiego momentu, takiej chwili się doczekamy.
Panie prezesie, pan mówi, często pan nawiązuje do tego projektu, który ma powiązać przeciętną płacę w gospodarce z pensją nauczycielską. On jest w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, po pierwszym czytaniu w Sejmie, ale utknął w tym Sejmie. Dlaczego utknął?
No tak, pierwsze czytanie było 25 stycznia w bardzo burzliwych okolicznościach, ale on utknął z powodów nam nieznanych. Wydaje się, te rozmowy obecnie, które prowadzimy z panią poseł Krystyną Szumilas, szefową Komisji Edukacji, zmierzają do tego, żebyśmy jednak przyspieszyli procedowanie. Duża nadzieja jest pokładana przeze mnie w stanowisku pani minister Barbary Nowackiej, która powiedziała, że trzeba zintensyfikować pracę nad tą ustawą. Trzeba dać jasny sygnał nauczycielom, nauczycielom, że rząd ma pewien pomysł, ma plan wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i nie będzie to odkładane ad calendas graecas, tylko że będzie to perspektywa najbliższych 2-3 lat i ta inicjatywa moim zdaniem daje takie pole rządowi do manewru. My chcielibyśmy, żeby płaca nauczyciela była bezwzględnie porównywana ze średnim wynagrodzeniem w kraju, natomiast minister finansów mówi, że to kosztuje astronomiczne 30 miliardów.
A ile to kosztuje? Policzyliście to sobie sami w Związku Nauczycielstwa Polskiego?
Wierzymy, że w tym pierwszym etapie to byłaby rzeczywiście kwota mniej więcej na tym poziomie, ale zwracamy uwagę także na to, że ta inicjatywa daje szansę jej procedowania przez 2-3 lata, tak żebyśmy w ciągu tych 2-3 lat doszli do optimum, czyli do tej owych 100%. Dzisiaj zapiszmy, że ustawa gwarantuje porównywanie tych wynagrodzeń jako punkt wyjścia, jako model ustawowy, a sam proces dochodzenia do tych wskaźników optymalnych możemy rozłożyć na kolejne 2-3 lata, bo zakładamy, że rząd jednak widzi potrzebę inwestowania w nauczycieli, co wielokrotnie podkreślała zarówno pani minister Nowacka, jak i w sobotę pan premier Donald Tusk.
Panie prezesie, co jest ważniejsze dla nauczycieli w Polsce? Dobre, godne płace czy swoboda nauczania?
Swoboda nauczania bez świadomości, że nie musimy biegać po 2-3 szkołach, że nie musimy szukać dodatkowych zajęć, nie musimy ubiegać o te godziny ponadwymiarowe, bo wystarczy nam tego wynagrodzenia zasadniczego, no jest niezwykle istotne. To jedno z drugim musi być skorelowane. Ale zwracamy uwagę na to, że jesteśmy dzisiaj przywalani masą obowiązków administracyjnych. Wielu nauczycieli w minionych paru dniach zadawało nam także pytanie, czy dajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj tak na dobrą sprawę ten element dydaktyczny, to stanie przed klasą i tablicą, czasami zajmuje zdecydowanie mniej czasu, aniżeli ogrom papierkowej roboty, która notabene została także niedawno budowana przez kolejną ustawę Lex Kamilek. Ma być także cały element związany z bezpieczeństwem, szczepieniami uczniów, wychowaniem patriotycznym, więc ta projekcja i pewne proporcje dotyczące dydaktyka versus inne czynności nauczycielskie, które także wymagają czasu pracy nauczyciela. Mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć jasno i wyraźnie. Mitem jest 18-godzinny tydzień pracy nauczyciela, więc te wszystkie zdarzenia i czynności, które wykonują nauczyciele, składają się właśnie na to, co powiedziałem przed kilkoma minutami, czasami 160-70 godzin pracy w tygodniu. Więc wydaje się, że ten dobrostan, na który się będą składały dobre warunki pracy, dobre wynagrodzenie, ale także to przyjazne spojrzenie na tego nauczyciela, nie tylko 14 października, a to wszystko się wiąże ze sobą. My od kilku dni jesteśmy zasypywani informacjami, że nauczyciele nie mogą brać prezentów w ramach ustawy Lex Kamilek. To jakby pokazuje, że to środowisko na nic innego nie czeka, tylko na te prezenty. Nic bardziej absurdalnego, naprawdę. Więc wydaje
się,
że
a pan dzisiaj dostał jakiś prezent, panie prezesie?
Nie oczekiwałem na ten prezent. Wydaje mi się, że najlepszym i dla mnie, i dla nauczycieli prezentem byłaby informacja pana premiera, że większość koalicyjna w Sejmie jest gotowa do natychmiastowego podjęcia prac nad inicjatywą obywatelską Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Oj, to pan jest bardzo wymagający. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był dzisiaj naszym gościem w Dniu Nauczyciela, w Dniu
wszystkiego
Edukacji
najlepszego,
Narodowej.
Wszystkiego najlepszego moim koleżankom i kolegom, nauczycielom i pracownikom oświaty.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy rzecz jasna i dziękujemy raz jeszcze za spotkanie.